Kiedy zaczyna się ta historia? Czy z pierwszym krzykiem małej Helenki, późniejszej Faustyny? Z pierwszym ruchem pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego?
Niech ci udzieli przebaczenia i pokoju.
W ciszy konfesjonału księdza Michała Sopoćki.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
A może 86 kilometrów stąd, w łomżyńskim kościele Miłosierdzia Bożego.
Mój obraz w duszy twojej. Reportaż Doroty Sokołowskiej.
Pociąg SKL, S1.
Nagrywamy, tak? Jako dziecko wychowywała mnie babcia, która była świadkiem Jehowy, w związku z czym ja nie miałam w ogóle pojęcia o tym, jak wygląda Kościół katolicki, a co dopiero o jakiejś siostrze Faustynie, Bożym Miłosierdziu. To w ogóle dla mnie było poza zasięgiem moich jakichkolwiek zainteresowań i w ogóle wiedzy, że coś takiego istnieje. I wszystko się zmieniło w momencie, kiedy byłam już osobą dorosłą na studiach. Zupełnie przypadkowo. Bardzo długa historia, jak to się w ogóle stało, to nie było takie proste. Moja mama trafiła na informację o rekolekcjach w Białce Tatrzańskiej i mama wtedy przyniosła tę ulotkę do domu i powiedziała: Karolina, rób co chcesz, ale ja jadę. No i zbliżały się już wakacje. 97 rok, taki dosyć słynny, bo wtedy pół Polski zalała ta wielka powódź. No dobrze, mogę zobaczyć, w co wierzy 90% Polaków. Bóg Świadków Jehowy zawsze mi się wydawał surowym sędzią, ja się takiego Boga bałam. Nie potrafiłam takiego Boga pokochać. Zawsze mnie tym Panem Bogiem straszono od dziecka, że to jest ktoś, kto jak nie będę idealnym świadkiem Jehowy, wtedy jak będzie koniec świata, to zginę. No i nagle mama jedzie na te rekolekcje. Mama jest dla mnie kimś bardzo, bardzo ważnym, można powiedzieć przyjacielem, więc pojechałam. No i zaraz drugiego dnia skręciłam nogę w kolanie tak nieszczęśliwie, że na całe wakacje załadowano mi gips. I doświadczyłam ogromnej bezinteresowności ze strony tych ludzi na rekolekcjach, że no nikt mnie nie próbował na siłę nawracać, nikt mnie nie próbował straszyć piekłem. No ale to jeszcze nie było coś, co bym zrewolucjonizowało moje życie. Natomiast taki moment przełomowy to był dzień, kiedy moja mama na tych rekolekcjach poszła do spowiedzi, a nie była u spowiedzi prawie 20 lat. I potem poszła do komunii. Ja do dzisiaj pamiętam tą mamę idącą do komunii. To był dla mnie taki wstrząs, że ja wtedy pomyślałam sobie, że nie mogę z tych rekolekcji wyjechać, jakby nigdy nic się nie stało. I to był moment decyzji, że chcę pójść tą drogą, że chcę pójść za Jezusem, że chcę się przygotować do sakramentów. Ja miałam tylko chrzest, tylko dlatego, że moja mama się uparła, żeby mnie ochrzcić w naszej parafii. Pamiętam, miałam 6 lat, jak byłam chrzczona w parafii świętego Mikołaja w Krakowie. Byłam na 5 roku filologii polskiej, miałam już konkretny plan na życie, doktorat, będę uczyć studentów i właśnie przyjęłam sakramenty u dominikanów. Pamiętam ten dzień, kiedy to był Wielki Czwartek 98 roku i moja pierwsza komunia święta. To było coś niesamowitego. Nawet mój tata, który przyjechał specjalnie na tę uroczystość, to przecież dla mnie było wtedy bardzo ważne, a jednak był tylko Pan Jezus i ja. I chciałam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. Potem rok później przyjęłam bierzmowanie, przygotowywałam się w duszpasterstwie akademickim Beczka. I po tym bierzmowaniu nastąpił jakiś kolejny przełom w moim życiu i zaczęłam się zastanawiać, co dalej. No dobrze, no pójdę na te studia doktoranckie. Napiszę jakąś mądrą książkę, przeczyta to 3 profesorów. I co dalej? Czy to ma być sens całego mojego życia? O, przepraszam.
No co tam, mamusiu?
Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie. Jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus:
wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, aby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik.
Wilno. Zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego.
Szczęść Boże, ja do siostry Aldony.
To proszę wejść.
Bardzo proszę, uwaga na stopień. Tutaj jest stopień, tak? Jesteśmy teraz w kaplicy Wileńskiego Domu Sióstr Jezusa Miłosiernego. Ta kaplica jest bardzo szczególnym miejscem, ponieważ tu został namalowany pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, tak zwany obraz wileński. Namalowany został przez pana Eugeniusza Kazimierowskiego na polecenie pana Jezusa, które to polecenie przedstawił pan Jezus w Płocku. Kilka lat wcześniej, w 1931 roku, siostrze Faustynie, wtedy jeszcze nikomu nieznanej szarej zakonnicy drugiego chóru. Siostra Faustyna nie potrafiła namalować obrazu samego Boga i kilka lat zmagała się z tym problemem, ale będąc na swoich placówkach w Warszawie i w Krakowie, miała bardzo dziwne widzenie, które opisała w dzienniczku. I tak pisze: ujrzałam pewnego kapłana pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem i usłyszałam w sercu słowa:
oto jest pomoc widzialna dla Ciebie na ziemi. On Ci dopomoże spełnić wolę moją.
I tak się stało. Kilka lat później, w 1933 roku, siostra Faustyna przyjechała na polecenie swoich przełożonych do Wilna i tutaj poznała tego kapłana, który został przeznaczony przez opatrzność Bożą na widzialną pomoc dla niej. Tym kapłanem był błogosławiony dzisiaj ksiądz Michał Sopoćko. On mieszkał także w tym domu, w którym teraz się znajdujemy, z tym, że piętro wyżej, natomiast ten dół, ta kaplica, była kiedyś pracownią malarza Eugeniusza Kazimierowskiego. Ksiądz Sopoćko najpierw z wielkim dystansem odniósł się do tego, co mu powiedziała siostra Faustyna. Nie bardzo w to wierzył, wysłał ją nawet do lekarza psychiatry. Kiedy lekarka orzekła, że ze zdrowiem siostry Faustyny jest wszystko w porządku, ksiądz Sopoćko zapisał w swoich notatkach, że zaczął się nad tym zastanawiać, zaczął myśleć, czytać, rozmawiać, radzić się i w końcu doszedł do wniosku, więziony raczej ciekawością, jak to ten Jezus ma wyglądać na tym obrazie, niż wiarą w to, co mi mówiła siostra, poprosiłem malarza o namalowanie. Malarz się zgodził, ale nie widział nigdy Pana Jezusa na żywo. Widziała siostra Faustyna i ona tutaj przychodziła. Obraz został ukończony mniej więcej czerwiec, lipiec 1934 roku i kiedy siostra Faustyna przyszła obejrzeć ten obraz, nie podobał się jej. Nawet się rozpłakała i wtedy usłyszała taki głos w sercu. Nie w piękności pędzla ani farby jest moc tego obrazu, ale w łaskach, które można dopowiedzieć, ja będę udzielał przez ten obraz.
Kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus, zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Przepraszam, jeszcze raz. Kiedy byłam u tego malarza, który maluje ten obraz i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus, Zasmuciłam się tym bardzo, jednak ukryłam to w sercu głęboko. Matka przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw. Ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do pana: kto cię wymaluje takim pięknym, jakim jesteś? Kto cię wymaluje takim pięknym, jakim jesteś? Kto cię wymaluje takim pięknym, jakim jesteś?
Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.
Wilno, dom świętej siostry Faustyny.
To teraz do Faustynki?
Tak, teraz jedziemy do Faustyny i to jest dziwne, bo my pojedziemy tam samochodem. A akurat w tym roku mija 90 lat, odkąd Faustyna właśnie z tego klasztoru, do którego jedziemy, dwa razy w tygodniu pieszo przechodziła na ulicę Rossa do pracowni malarza, gdzie był malowany właśnie obraz Jezu, ufam Tobie przez Eugeniusza Kazimierowskiego. I ja ten obraz zawsze nazywam, to jest wizerunek pamięciowy, to nie jest wizja malarska, tylko takiego Jezusa, jakiego Faustyna widziała, przekazywała, żeby malarz przeniósł na płótno, nawet w pewnym momencie nawet ksiądz Opoćko pozował do tego ubrany w albę. I właśnie Jezus powiedział, że chce, żeby ten obraz był znany na całym świecie. A to jest takie przesłanie, które ja odczytuję, że Jezus chce, żebyśmy my wpatrzyli się w ten obraz i powiedzieli: chcę być lustrzanym Twoim odbiciem. Chcę być, Jezu, takim miłosiernym człowiekiem jak Ty, z miłosiernym wzrokiem, ze zrobionym pierwszym krokiem ku pojednaniu. I właśnie dzisiaj brakuje świadków miłosierdzia i obrazów miłosierdzia. Musimy utworzyć właśnie przez to miłosierdzie w nas taką przeciwwagę dla egoizmu, który coraz bardziej jest powszechny w codzienności naszej.
Ludzie mówią też, Bóg jest miłosierny i właściwie jest miłością, więc przyjmie każdego do siebie potem.
Ale przeniesiemy to w przestrzeń naszej codzienności. Jeżeli z kimś jestem pokłócony, uczyniłem mu zło i idę do kogoś i mówię: przepraszam, to ten ktoś powie: wybaczam. Ale jeżeli ja nie pójdę i nie powiem przepraszam, to on mi nie odpowie: wybaczam. I to samo przenieśmy w przestrzeń relacji z Bogiem. Mijamy kościół Piotra i Pawła. Za grzechy swego życia Pac wybudował ten kościół i prosił, żeby go pochować pod schodami tego kościoła, żeby ludzie, którzy będą deptać po jego mogile, przyczynili się do tego, żeby on odpokutował za swoje grzechy.
Pac, czyli wart Pac Pałaca?
Oczywiście. I jesteśmy na Antokolu. Ten teren tutaj za tym zielonym płotkiem to był dawny klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenie, do którego należała Faustyna. O! I Faustyna wpisze w dzienniczku: dziwny ten nasz klasztor wileński. Małe drewniane chałupinki rozrzucone po ogrodzie. Były takie drewniane chałupinki jak tamta przed nami. W jednej to była kaplica, w drugiej była piekarnia, bo siostry wypiekały tu pieczywo, żeby miały co jeść i nawet mieszkańcy okolicznych tutaj domów kupowali. W trzecim była pralnia, niedaleko był szpital Wojska Polskiego, siostry prały, też miały z czego żyć. Kolejny dom to była taka ochronka dla biednych dziewcząt, bo to było w charyzmacie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. I później po wojnie, kiedy przyszli Sowieci, powiedzieli: no przecież wiadomo, w tym systemie Boga nie ma, to po co klasztory, po co to wszystko, wyburzono. I na terenie właśnie tego dawnego klasztoru zostały wybudowane te bloki mieszkalne, tam jakieś przedszkole. Tu był w tym budynku dom dziecka i dyrektorka tego domu dziecka, która była ateistką, komunistką, ale pochodziła tutaj z tej dzielnicy Wilna, wiedziała, że w tamtym domku mieszkała jakaś siostra, co to z Panem Bogiem rozmawia. I poszła do tego swojego czerwonego naczelstwa, mówi: a nie wyburzajcie tamtego domku, bo on mi się przyda jako magazyn na narzędzia ogrodnicze, na wszystko. I wyburzyli wszystko, łącznie z kaplicą, z wyjątkiem domu, w którym później okazuje się miała cele święta Faustyna. I ten dom do dzisiaj, teraz już to ma przestrzeń właśnie taką sakralną. I się każdy może spotkać z codziennością siostry Faustyny Świętej, ale tu w Wilnie dokonały się te objawienia, które Faustyna zapisała w dzienniczku. Jezus podyktował koronkę. święto miłosierdzia, godzinę miłosierdzia. Tu były objawienia, gdzie domagał się założenia nowego zgromadzenia. Tu mówił Faustynie, właśnie była wizja, kiedy zobaczyła, jak biegną dzieci płaczące, błagające o pomoc. Jezus mówi do Faustyny, broń nie przed złem. No, to, co Faustyna spisała w dzienniczku, dokonało się właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy.
To już wtedy w tej Białce Tatrzańskiej zobaczyłam, że to jest zupełnie inny Bóg niż uczono mnie od dziecka. Bóg, do którego można się przytulić. Bóg, który przygarnia człowieka, zaprasza go. Nie ocenia tego, co tam kiedyś było i jaki jest ten człowiek, tylko autentycznie się cieszy i widzi we mnie piękno, którego nawet ja sama nie dostrzegam. I dla mnie takim dowodem na to, wręcz no, namacalnym, była ta moja mama, która szła po prawie 20 latach do komunii. Ja pamiętam nawet tę piękną, kwiecistą sukienkę, w jaką ona była wtedy ubrana. Bóg czuły, Bóg, który jest moim przyjacielem, a nie kimś, kto mnie osądza. Sama się zastanawiam, jak Pan Bóg szuka tych ludzi, bo to jest po prostu dla mnie fascynujące, jak patrzę czy na historię siostry Faustyny, czy na swoją własną, czy na przykład na historię mojej ukochanej, błogosławionej Julii Rodzińskiej, dominikanki z naszego zgromadzenia. Siostra Faustyna z kolei. No właściwie takie, no pomiotło, prawda? Dziewczyna, która skończyła 3 klasy podstawówki, też przecież nie ze swojej winy, bo takie były czasy, taka była pozycja kobiety w społeczeństwie. Skazana była na los takim, powiedzielibyśmy delikatnie, służebny, prawda? Przynieś, podaj, pozamiataj, wiadro, szmata, woda i tak do śmierci. Jezus był miłością jej życia i to było dla niej tak ważne, że nie zadawała sobie pytań, co ja będę w tym klasztorze robić, jak mnie traktują. Poszła za głosem swojego serca, czyli za głosem Bożej miłości tak naprawdę. Ona po prostu się poddała woli Bożej, nawet jeśli to było trudne. Nie od razu przecież uwierzono jej, nie od razu kazano namalować ten obraz, nie od razu wprowadzono nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. To trwało bardzo długo. Mogła się załamać, mogła się zbuntować, mogła się wściec. Ja bym się pewnie wściekła, bo taki mam charakter. A ona tymczasem po prostu zaufała. Ale nie mam pojęcia, co bym zrobiła, gdyby przyszedł do mnie Jezus. Sama bym chyba szukała jakiegoś psychiatry na początek, żeby to zweryfikować. Także jestem pełna podziwu i na pewno jeszcze mi do takiego poziomu mistycyzmu daleko.
Kiedy raz umęczona tymi różnymi trudnościami, jakie miałam z tego powodu, że Jezus przemawia do mnie i żąda malowania tego obrazu, postanowiłam sobie mocno przed ślubami wieczystymi prosić ojca Andrasza, żeby mnie zwolnił z tych wewnętrznych natchnień i obowiązku malowania tego obrazu. Po wysłuchaniu spowiedzi ojciec Andrasz dał mi taką odpowiedź. Nie zwalniam siostry z niczego i nie wolno się siostrze uchylać od tych wewnętrznych natchnień. Zmartwiłam się tym niezmiernie. Myślałam, że się uwolnię od wszystkiego, a tu stało się przeciwnie. Wyraźny nakaz, żeby iść za żądaniem Jezusa. Jednak dobroć Jezusa jest nieskończona. Obiecał mi pomoc widzialną na ziemi i otrzymałam ją w krótkim czasie w Wilnie. Poznałam w księdzu Sopoćce tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej, pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy.
Wiedz o tym, że jeżeli zaniedbasz sprawę malowania tego obrazu i całego dzieła miłosierdzia, odpowiesz za wielką liczbę dusz w dzień sądu.
Białystok. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Siostra Izabela przyszła w 56 roku do zgromadzenia, a błogosławiony umarł w 75.
Byłam jeszcze za młoda, żeby rozumieć wielkość tej osoby, ale widziałam, ale słyszałam przy ołtarzu, jak mszę świętą odprawiał. Widziałam tak, jak chodził, jak przemieszczał się, czy z kaplicy do pokoju, czy z pokoju, jak później wyjeżdżał, no to widziałam go idącego. Taka moja znajomość. Pod koniec już ostatni raz, jak był w 72 roku w Gorzowie, to też byłam na takim spotkaniu. Matka Generalna, ówczesna Salezja Poznańska, zawiadomiła wszystkie siostry, które były w pobliżu, które by mogły, żeby przyszły, chociaż na spotkanie, zobaczyć, usłyszeć głos, bo to już było spodziewanie się, że nie będzie mógł przyjeżdżać i to może być ostatni raz. Rzeczywiście to był ostatni raz, że była ostatnia okazja, że siostry mogły jeszcze go zobaczyć. Najczęściej to mówił o Miłosierdziu Bożym.
Do pokoju księdza Sopockiego. Czas się zatrzymał tutaj.
Tak, ponieważ te stare meble, buty stare, które kiedy dostawał nowe, oddawał, a ciągle chodził w tych jednych, stara sutanna, rozsypująca się płaszcze, to właśnie tutaj robią taki klimat. Czas się zatrzymał.
A maszyna do pisania to też jest własność księdza?
Tak, własność księdza Sopoćki. W naszym gronie bardzo często rozmawiamy o księdzu Sopoćce, ponieważ co już wychodzą jakieś nowe pisma, które ksiądz Sopoćko właśnie opracował, no to jednak nasz założyciel, nie? I warto wiedzieć. Tak jak dziecko chce wiedzieć jak najwięcej o swoim ojcu, tak samo my jako w zgromadzeniu chcemy wiedzieć jak najwięcej o naszym założycielu, który prowadzi do Jezusa Miłosiernego.
Znać, że jest zadowolony z tego, co już jest zrobione. Pogrążając się w modlitwie i bliskości Bożej, doznałam w duszy głębokiego spokoju o całość tego dzieła. A teraz, co się tyczy tych obrazów, małych kopii, po trochu kupują ludzie i niejedna dusza już doznała łaski Bożej, która spłynęła przez to źródło. Jak wszystko, tak i to pójdzie powoli. Obrazki te nie są tak ładne jak ten duży obraz. Kupują je ci, których pociąga łaska Boża.
Albo to takie całkiem prostynkie po
euro. Wilno, Ostra Brama.
To te bramki sprawdzą jeszcze raz, bo cena inna.
A czy ma pani obraz Jezusa Miłosiernego, ten, który tutaj pierwszy raz wisiał przy kaplicy?
No, mam taki właśnie.
To jest ten właśnie Wileński, prawda?
To Wileński. On ma być taki ciemny, ciemne tło, bo tu obok wisi krakowskie, to jak widzicie, są inne kolory. No i też tam niektóre znaki, tak jak ręka podjęta, tu wyżej ramienia, tu niżej, takim sposobem odróżniamy. Ale zazwyczaj kupują po prostu ten świetlejszy, bo on taki weselszy, nie tak przywołuje do zadumy.
To jest Chyły, a to Kozimirowskiego.
Tak, tak. Więcej obrazików i towary dewocjonalne to teraz są sprzedawane obok Świątyni Miłosierdzia. Oni mają sklepik taki malutki i tam takie specyficzne rzeczy.
W Kościele Świętego Ducha był ten obraz, prawda, najpierw?
Pamiętam. Było dużo ludzi, był taki rozpowszechniony, nawet można powiedzieć, że więcej między ludem polskim, polskojęzycznym. A tak jak to był Kościół Polski, to Litwini nie bardzo wchodzili w to, może tylko zobaczyć. Teraz jest tak, jak jest.
Jest Boże Miłosierdzie.
Jest Boże Miłosierdzie, to jest najważniejsze i nieważne, jakiej wielkości jest świątynia, przychodzimy z otwartym sercem i wbierajmy w siebie to, co możemy utrzymać.
Polski akcent tego Bożego Miłosierdzia, bo i siostra Faustyna, ksiądz Michał Sopoćko i Kazimirowski, który namalował obraz.
Nie wiem, ja osobiście nie dawałam temu wielkiego znaczenia. Dla mnie na pierwszym miejscu sam fakt Bóg i Miłosierdzie.
Ten obraz jest dla pani cenny, ważny?
Bardzo. Tyle łask dał mi.
Jak tylko mam chwilę, to zawsze staram się. I dużo, dużo lat już chodzę, bo tak mnie nauczyła mama, ciocia, że jest takie cudy, które naprawdę nie oczekiwałam, oczyma. Ja mąż bardzo pił. I ja tak uczyłam, ja nie miałam nadziei już tego. 20 lat nie piję w ogóle.
Dzisiaj ten obraz wisi w Wilnie, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I rzeczywiście możemy zobaczyć po licznych wotach, które umieszczone są po obu stronach obrazu, Są to wota dziękczynne właśnie za łaski. Różnorakie łaski, łaski uzdrowienia i ciała, i duszy, i stosunków małżeńskich, i stosunków rodzinnych. Każde to serduszko mogłyby opowiedzieć swoją historię działania miłosierdzia Bożego w życiu konkretnego człowieka.
Praca nad obrazem była przede wszystkim owiana wielką tajemnicą. To była rzecz sekretna, o której wiedziało zaledwie parę osób. Spowiednicy Faustyny, przełożeni. Ksiądz Sopoćko był wówczas rektorem kościoła świętego Michała. On wchodził, ten kościół, w zespół klasztorny sióstr bernardynek, więc najpierw umieścił go w klasztorze u sióstr. Wówczas Jezus się upomniał, powiedział, że ten obraz ma być do czci publicznej. Nadarzyła się świetna okazja w 1935 roku, kiedy celebrowano uroczyście zakończenie jubileuszu odkupienia świata. W Ostrej Bramie w Wilnie, w krużgankach Ostrej Bramy właśnie umieszczono ten obraz, tak, że mogły go oglądać tłumy. I zwracał uwagę wielu osób. Nie jest przypadkiem zupełnie to, że obraz po raz pierwszy został ukazany w tym miejscu dokładnie i w tym czasie. To była pierwsza niedziela po Wielkanocy, a więc dokładnie ten czas, który Jezus wybrał na święto swojego miłosierdzia. Miejsce, Ostra Brama, to jest sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. A więc kolejny istotny element i objawienie obrazu miało miejsce w zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia.
Białystok, cmentarz Farny.
To chodźmy, już go widzę. To w ogóle była fascynacja mojego dzieciństwa, ten grób Eugeniusza Kazimirowskiego, bo ja ni w ząb nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. Nie było jeszcze wtedy kultu miłosierdzia w tym oficjalnym jego traktowaniu. Bardzo dużo chodziłem po cmentarzu. I staję przed tym grobem, bo jesteśmy już przy grobie Eugeniusza Kazimirowskiego. I pierwsza rzecz była, przeważnie są te fotografie, to są nieboszczyka. A tutaj patrzę, no Chrystus jest, o co chodzi? No ale czytam dalej, że nam Eugeniusz Kazimirowski zmarł 23 września 1939 roku w wieku lat 66. Malarz, artysta, namalował pierwszy obraz najmiłosierniejszego Zbawiciela w Wilnie, Jezu, ufam Tobie. Już pomijając taką troszkę chropowatą gramatykę napisu, namalował pierwszy, jako takie dziecko, myślę, ścigali się, a on pierwszy namalował. Praktycznie jako dorosły człowiek, jak już zacząłem pracować w muzeum, to tam zacząłem sobie dreptać, szukać tych śladów Eugeniusza Kazimirowskiego. I tak się od tego grobu zaczęło. W zbiorach muzeum nie mieliśmy ani jednego obrazu, nic. Już wtedy było wiadomo wszystko o tym Jezu, ufam Tobie. Tu już był ksiądz Michał Sopoćko, który ten kult miłosierdzia coraz bardziej propagował. Zaczęło się coraz więcej o tym mówić. Myśmy w muzeum zaczęli poszukiwać obrazów Kazimirowskiego. W prasie białostockiej znalazłem, że tam w 1937 roku na takiej środowiskowej wystawie Kazimirowski pokazał 100 obrazów. A mi chodziło głównie o to, że ten Kazimirowski utkwił i nadal tkwi w takiej świadomości jako autor jedynego obrazu, tego właśnie otoczonego kultem religijnym. Natomiast w ogóle zniknął jako artysta. W Wilnie ta pamięć o Kazimirowskim jest skoncentrowana oczywiście na obrazie Jezu, ufam Tobie, natomiast bardziej jest znany tutaj w Białymstoku. Za sprawą późniejszej już historii w Krakowie, gdzie studiował Adolf Chyła, czyli autor drugiego obrazu Jezu, ufam Tobie.
Kiedy byłam w Ostrej Bramie, w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik. Kazanie to było o miłosierdziu Bożym. Było pierwsze, czego żądał tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w równej mierze. Jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga.
Jaki jest tutaj Jezus na tym obrazie?
Jezus jest łagodny, delikatny, powiedziałabym taki, no prawie że kobiecy. Włosy raczej jasne niż ciemne, oczy spuszczone. Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, że mój wzrok na tym obrazie jest taki jak z krzyża. Ma lekko opuszczone oczy, jakby patrzył na nas z góry. Nie na grzeszników, ale na biedne dzieci, które nie wiedzą, co robią. Jeszcze jeden taki szczegół. To jest ręka wzniesiona do błogosławieństwa, nie do groźby. Więc to jest dla mnie niesamowite przesłanie tego obrazu w tym detalu właśnie. Następnie uwagę zwracają stopy Pana Jezusa. Tak się śmiejemy, że Pan Jezus, Król Wszechświata, a więc właściciel wszelkich firm obuwniczych, przychodzi do Faustyny boso. I to też ma swoje wielkie znaczenie i swoją wielką wymowę, bo On nie przychodzi do nas jako Król Wszechświata, gromowładny, sędzia, przychodzi jako żebrak, najbiedniejszy z biednych i idzie. Na tym obrazie widać, że Pan Jezus idzie. I ja zawsze wszystkim pielgrzymom, którzy tutaj naprawdę bardzo licznie przybywają, także z Białegostoku, mówię, że ten gest oznacza, że Jezus zrobił krok w ich kierunku. Ja myślę, że tutaj dochodzi do bardzo wielu cudów, z tym, że to są małe takie cudy, których my nawet sami nie zauważamy, ale opowiem o jednym. Przyjechała tu kiedyś pani z Wenezueli. Weszła do kaplicy i zaczęła bardzo płakać. My zaniepokojone, czy coś się stało tej kobiecie, czy może potrzebuje pomocy, ratunku. Podeszłyśmy, zaczęłyśmy jakoś tam próbować zrozumieć, o co chodzi. I wtedy ta kobieta powiedziała, że ona kiedyś była też w tej kaplicy. Modliła się pewną bardzo ważną sprawę dotyczącą jej rodziny. Była to naprawdę taka dramatyczna historia. I ta kobieta po pewnym czasie wróciła, żeby podziękować. Ta sprawa została pomyślnie załatwiona, rozwiązana. A więc to był taki już namacalny, taki ewidentny cud.
Kraków, Łagiewniki.
No kawał się jedzie faktycznie, nie? Do tego Łagiewniki.
Ale to jest ciągle Kraków, nie?
Czy tak, to... oczywiście. Kiedyś to pewnie było jakaś wioseczka za Krakowem, nie? Tak jak Wola Justowska, ale to już dawno jest w obrębie miasta. O, to taka kapliczka fajna.
Dojeżdżamy?
O, już jesteśmy, tak, no. Tylko od takiej strony innej niż jestem przyzwyczajona. No tak, no bo nie jechałam tu samochodem.
Okej.
Okay. Dziękujemy. Sobie plecaczek wezmę.
Wyobrażam sobie zupełnie inaczej to miejsce.
Jak?
Ogromny kościół.
Ten nowy jest rzeczywiście ogromny, natomiast stary kościół, będący częścią też klasztoru sióstr, no ma troszkę inny charakter, jest bardziej kameralny, przepełniony duchowością tych sióstr, historią, która się tam wydarzyła, ludźmi, którzy tam przychodzili przez tyle lat się modlić. Nie ukrywam, że jest mi bliższa ta kaplica, gdzie się mieści cudowny obraz i relikwie świętej Faustyny. Ona ma coś w sobie takiego, czego jeszcze nie odczuwam w tym nowym sanktuarium.
Idziemy tam?
Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
I tutaj po prawej stronie widać okno, gdzie zmarła siostra Faustyna. Miejsce jej narodzin dla nieba. Nawet jest tabliczka, z tego co wiem, siostry tam mają teraz taką małą kaplicę.
Czyli Kraków i Wilno to są dwa miejsca, które nam się kojarzą z siostrą Faustyną.
Tak.
O, tutaj mamy tablicę.
Tak, tutaj. W tym miejscu zmarła siostra Faustyna Kowalska 5 października 1938 roku o godzinie 22.45. Świadkiem śmierci była siostra Eufemia Traczyńska.
Aha, tutaj.
Ciekawe, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o Faustynie, a już miało miłosierdzie w nazwie. Zawsze mnie to intrygowało, nie? To nie jest zgromadzenie założone w czasach Faustyny, tylko dużo wcześniej, a zupełnie przypadkowo Faustyna została członkiem tego zgromadzenia. Nie ma przypadków, nie?
Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Czy byłaby taka możliwość, jeżeli to kłopot, to przepraszamy, wejść na chwileczkę do tego miejsca, gdzie zmarła siostra Faustyna, do tej małej kaplicy? Klauzura to jest takie miejsce wydzielone tylko dla sióstr i każdy klasztor u nas też tak jest, ma klauzurę. Więc mnóstwo jest takich miejsc i tutaj też. Miejsce, gdzie mieszkała i siedziała właśnie na furcie
siostra Faustyna, no to zawsze, kiedy sobie uświadomię, że to było właśnie tutaj, no to mam takie ciarki. Usiłuję sobie wyobrazić, jak to było. Teraz się właśnie otworzyło okienko, zawołała nas siostra siedząca na furtce, a ja sobie wyobraziłam, że właśnie tam siedzi siostra Faustyna. I przypomina mi się ta piękna historia, kiedy przyszedł tutaj jakiś bezdomny, prosząc o chleb. Siostra Faustyna mu dała kanapkę, czy nawet zupę i zobaczyła Jezusa w tym człowieku, rzeczywiście Jezusa.
Nie da się. Nie.
Aktualnie tam jest kaplica i przy oknie wisi tylko tablica pamiątkowa, że to właśnie tam siostra Faustyna odeszła do wieczności, więc na pewno to miejsce wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało wtedy.
Wilno, dom świętej siostry Faustyny.
Cela Faustyny przy tym okienku. I to jest przedziwne, bo właśnie... Zachowały się najważniejsze rzeczy, które pamiętają tutaj pobyt Faustyny. Są ściany, jest podłoga i jest piec. Kiedy właśnie ksiądz Opoćko wyjechał na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a polecił siostrze Faustynie pisać pierwsze zeszyty, które dzisiaj znamy jako dzienniczek, w pewnym momencie przyszedł do Faustyny anioł i mówi: po co piszesz to? To nikomu niepotrzebne, spal to. I ona tu w piecu wrzuciła i spaliła te zeszyty. I w tym momencie anioł pokazał swoją prawdziwą twarz. To był diabeł. Faustyna miała takie wyrzuty. W dzienniczku możemy to wydarzenie odczytać, ale kiedy ksiądz Opoćko wrócił z pielgrzymki, odpowiedziała mu o tym, powiedział: to, co siostra pamięta, niech odtworzy, jeszcze raz zapisze. No ale później już spisywała wiernie wszystko, co dzisiaj możemy właśnie odczytać na stronach dzienniczka. I ten piec się też zachował. Jest.
Kraków, Łagiewniki.
Proszę bardzo.
Zgromadzenie księży misjonarzy Saletynów.
Ja to dziękuję bardzo.
Siostra będzie przy tej rozmowie? Ja się będę termował.
Tak?
Tak.
Nie, no chętnie posłucham.
No z tym obrazem Jezusa Miłosiernego Adolfa Hyły w moim przypadku to była taka niesamowita historia. Ja tutaj właśnie w tym seminarium, gdzie jesteśmy, studiowałem przez 6 lat. Do Łagiewnik mieliśmy bardzo blisko i bardzo często chodziłem właśnie tam do kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i tam przed tym obrazem się modliłem, ten obraz się wpatrywałem i kiedy przyszedł taki moment, żeby rozpocząć jakąś pracę naukową i badania, to wtedy mój promotor, ksiądz profesor Witko, zapytał mnie, czy nie zająłbym się właśnie tematem Adolfa Hyły, jego twórczości, życia i szeroko rozumianej duchowości Bożego Miłosierdzia. Byłem parę razy w Wilnie, więc znany mi jest ten pierwszy obraz namalowany według wizji siostry Faustyny, pana Eugeniusza Kazimirowskiego. I to jest też dla mnie dodatkowe doświadczenie spotkania u tego początku, kiedy mogę wpatrywać się też w ten pierwszy obraz. Oczywiście Adolf Hyła nigdy nie spotkał się z siostrą Faustyną tak twarzą w twarz, bo kiedy on zaczął malować obraz, to siostra Faustyna już nie żyła. To był 1938 rok, kiedy ona umiera, a on zabiera się za ten obraz w 1943 za malowanie tego obrazu. Natomiast kiedy przyszedł z taką inicjatywą do klasztoru w Łagiewnikach, to otrzymał od sióstr wycinek z fragmentem tego właśnie opisu wizji siostry Faustyny z Płocka oraz mały obrazek Jezusa Miłosiernego, który był kopią obrazu Wileńskiego, ale malowaną przez Łucję Bałzukiewiczówną, to artystka, która działała też właśnie w tej przestrzeni wileńskiej, tutaj okolice Lublina później. I miał do dyspozycji te dwa narzędzia i jakąś swoją wrażliwość, ale też bardzo dużo rozmawiał z księdzem Józefem Andraszem, spowiednikiem siostry Faustyny. Pan Adolf Hyła był jezuitą przez 3,5 roku. Doświadczył tej duchowości jezuickiej, więc tych kontaktów później z jezuitami miał bardzo dużo. To spotkanie z księdzem Andraszem sprawiło, że przesiąkł tą ideą interpretacji obrazu, wizji siostry Faustyny, jaką miał ksiądz Józef Andrasz. A on odbierał tę wizję jako Jezusa, boskiego lekarza, który idzie przez świat, aby leczyć zbolałą ludzkość tych wszystkich bolączek, chorób, trudności, jakie trapią człowieka dzisiaj. I dlatego też Adolf Hyła wkomponowuje w tło krajobraz, czyli ci ludzie, do których trafia później ten obraz, żyją, modlą się przed tym obrazem, więc jakby ten Jezus jest obecny w ich życiu, w tej takiej rzeczywistości, która ich otacza.
Tak naprawdę z tym obrazem było na początku sporo problemów, ponieważ on chyba miał ze 3 wersje.
Tak, to prawda. Kiedy po raz pierwszy Adolf Hyła zwrócił się do sióstr, że chciałby taki obraz ufundować jako wdzięczność za uratowanie jego rodziny od tych działań wojennych. No i kiedy w 1943 roku przynosi ten obraz pierwszy, no on się nie mieści w retabulum ołtarzowym. Siostry stwierdziły, że trzeba by coś tutaj zmienić, poprawić. I on stwierdził, że w takim razie namaluje nowy obraz. Ten pierwszy, który namalował, znajduje się dzisiaj w Wrocławiu w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przedstawia Pana Jezusa na tle krajobrazu. A drugi, który namalował w 1944 roku, też przedstawia Pana Jezusa na tle krajobrazu. Tło, które jest ukryte pod tym, które dzisiaj widzimy, a które zostało zamalowane przez samego malarza w 1952 roku, pewnie też pod jakimś tam naciskiem księdza Michała Sopoćki. I dzisiaj ten właśnie obraz w takiej formie możemy czcić tutaj w Łagiewnikach.
Kiedy kończyło się nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa, a promienie te rozeszły się na cały świat. Ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności były trzy drzwi i w tej chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do tej jasności, w drzwi drugie, do wnętrza jedności.
Wilno.
Lata tak naprawdę dopiero tego święta. Czemu tak późno?
No właśnie, czemu tak późno, to tylko jeden Pan Bóg wie. Ale siostra Faustyna wiedziała o tym, że to święto będzie jakoby w zupełnym zniszczeniu i ona o tym opowiedziała księdzu Sopoćce, będąc bodajże, o ile dobrze pamiętam, jeszcze na łożu śmierci. I wtedy to przewidziała i prosiła księdza Sopoćki, że mimo wszystko ma nie ustępować, ma robić wszystko, co jest w jego mocy, aby to święto i kult miłosierdzia mógł się rozwijać. I tak się stało. Święto Miłosierdzia Bożego i w ogóle kult Miłosierdzia Bożego został na prawie 20 lat, no można powiedzieć, zamrożony, zakazany przez święte oficjum. Najprawdopodobniej chodziło o złe przetłumaczenie dzienniczka siostry Faustyny. I takie złe tłumaczenie dotarło do Rzymu, no i po prostu kongregacja nauki wiary, czyli to święte oficjum, nie mogło zgodzić się z taką wersją. Ale ponoć przyczyn było więcej. Jakie to przyczyny? No Pan Bóg wie. I ten zakaz cofnięto dopiero w 78 roku. Ksiądz Sopoćko zmarł w 75 roku, a więc zmarł jako, tak po ludzku mówiąc, człowiek, który przegrał. Natomiast po Bożemu ten zakaz kultu posłużył do oczyszczenia tego kultu i po roku 78 kult odrodził się z niesamowitą szybkością i w niesamowitych rozmiarach. I teraz no, prawie cały świat wie o Jezusie Miłosiernym, o obrazie, o święcie Miłosierdzia Bożego. Długo, no już prawie 40 lat czytam ten dzienniczek i zawsze coś nowego wyczytuję. Naprawdę to jest niesamowita książka. Ona jest drugą, najczęściej tłumaczoną pozycją po Piśmie Świętym. Warto ją czytać, można się nie zgadzać, można nie rozumieć. W swoim czasie przyjdzie zrozumienie.
Czy znalazłaś Boga Miłosiernego?
Jeżeli nie będzie mojego osobistego spotkania z Jezusem, doświadczenia Jego miłości, no to ja wtedy będę widziała w Kościele właśnie księży, którzy mówią o pieniądzach i polityce, księży, którzy popełnili zbrodnie w pedofilii, biskupów, którzy na przykład to kryją. Będę widziała całe zło w Kościele, nawet zło u jakiejś mojej współsiostry, może nawet zło w sobie. I bez Chrystusa rzeczywiście to nie ma sensu. Natomiast z Jezusem ja to widzę w zupełnie innej perspektywie. bo Pan Bóg dokonuje rzeczy niesamowitych w życiu człowieka, jeśli damy mu się poprowadzić. I czasem z największego łajdaka może zrobić świętego i ja, nie wiem, mogę tego nie zobaczyć, ale to się może wydarzyć.
Boże miłosierdzie, to jest dla Ciebie co?
Szansa na rozpoczęcie nowego życia, nowej przygody z Jezusem i każdy dzień może być dla mnie taką nową przygodą. Szansa na podniesienie się z gleby, jak leżę wbita w ziemię i nie mam siły wstać. Szansa na to, żeby uwierzyć, że jestem piękna i Jezus to piękno we mnie widzi, nawet jeśli mnie się wydaje, że jestem cała ubabrana błotem. To jest też czułość Boga. To jest to, że On się do mnie przytula. Tak, i takie jest moje Boże miłosierdzie.
Dokąd zmierza ta historia? Gdzie zaczyna się i kończy opowieść o Bożym miłosierdziu? Dlaczego bohaterowie, święta siostra Faustyna, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, Eugeniusz Kazimirowski, Adolf Chyła, poczuli Boży nakaz, by o Jezusie Miłosiernym wbrew woli świata mówić, pisać, malować? Dopiero podczas pracy nad tą audycją uświadomiłam sobie, że mój pierwszy świadomy Kościół był pod wezwaniem miłosierdzia Bożego. A Ty jak odpowiadasz na wołanie Boga?
Dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego, wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.
Był to reportaż Mój obraz w duszy Twojej. Opowiadały siostra Benedykta Karolina Bauman, dominikanka, polonistka, instruktorka teatralna, literatka. Siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Siostra Aldona Paczkowska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie. Siostra Gaudia Skas ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie. Ksiądz dr Piotr Szweda, saletyn, teolog duchowości i historyk sztuki. Andrzej Lechowski, historyk sztuki, muzealnik. W roli siostry Faustyny wystąpiła Katarzyna Wolak-Gąsowska, w roli narratora Andrzej Bajkus. Fragmenty objawień Jezusa Miłosiernego z dzienniczka siostry Faustyny czytał Rafał Gąsowski. Scenariusz Dorota Sokołowska. Realizacja akustyczna Zdzisław Wasilewski.